Ja się pytam, może co nam do tego odniesienia, że chociaż długo się skupiło się na kończyć, to myślę, że bardziej warto rozmawiać. Więc pokażę tylko Państwu, że najbardziej warto dla mnie z tego, co chciałem pokazać. Bo to, że chciałem powiedzieć, jest troszkę historia tego, co jak Państwo patrzą z twarzy, zdają i pamiętają, jak sądzę, przemian, które następowały w postrzeganiu społecznym Kościoła po roku 89. Ten proces najkrócej mówiąc wyglądał tak, że w roku 89 Kościół był rzymskokatolickiego autorytetem praktycznie niekwestionowany. Później ten autorytet szybko korodował, następnie zaczął szybko się odradzać, by potem się ustabilizować na długo, no już w 2010 roku coś się znowu wahnęło. No tutaj będę przywoływał głównie badania porównywalne kultury renomowanych ośrodków, w sensie badania opinii społecznej i ośrodka badania opinii publicznej. Jeśli ktoś ma sceptycyzm wobec socjologii, ja też powiem, mam wejść z socjologią, z wykształcenia między innymi, ale ważne jest to, że co są dane porównywalne. Niezależnie od tego, co na przykład pada pytanie, jaka jest opinia Państwa o Kościele, czy ma Pan Pani zaufanie do Kościoła, to jest to takie samo pytanie zadawane w taki sam sposób, taką samą metodologię, że ten sam ośrodek, grupa badawcza jest dobierana podobnie. I niezależnie od tego, co ludzie rozumieją, czy za autorytet społeczny Kościoła, czy pozytywną opinię, czy zaufanie, to jeśli coś jest fałszywie rozumiane, to powiem fałszywie wobec tego, jak my Kościół rozumiemy, to poprzez powtarzalność tego narzędzia badawczego możemy coś jednak zobaczyć. To są ciekawe bardzo badania, pokazują ten proces, o którym mowa, że najpierw w roku 1993 to zaufanie do Kościoła jego prowadza do jego działań bardzo szybko spadały. Potem się odrodziły, to jest wydaje mi się dużo ciekawsze. Nastąpiło odwrócenie trendu, wzrosły i był rok 2007. Najpierw tabela z ostatnich lat. To są zmiany poziomu zaufania do Kościoła katolickiego w roku 2000, od 1989 roku do 2007. Widzą Państwo, jaki wynik kolosalny na początku, prawie 90%. Konsekwencja komunizmu i sytuacji, w której Kościół bronił praw człowieka, a nie tylko praw katolików. Potem spadek do 1993 roku, wzrost, pewne wahania, a potem już od 1995 roku generalna stabilność. To te wahania, które są tutaj, są nieistotne, myślę, prawie mieszczą w granicach elementu statystycznego, więc nie są stabilne, są kilku procentowe. Sytuacja bardzo taka niewdzięczna dla socjologów, bo nie ma czego komentować. Jest stabilność. Podobny proces, tutaj troszkę wyraźnie jest pokazana na tym wykresie ten okres do 1995 roku. CEPOS zadawał pytania o opinię na temat działalności rozmaitych instytucji społecznych, wśród tych instytucji był wymiany Kościół rzymskokatolicki. Jest niesamowicie ciekawy proces, tego, że ta ocena pozytywna, probata, od poziomu 89% na listopadzie 1990 roku, na początku rządu Mazowieckiego, spadała na górę 3 do roku 1993. W kwietniu 1993 roku był najniższy wynik 38% aprobaty, kilkanaście procent więcej dezaprobaty w tym kwietniu 1993 roku. Po czym odwrócenie trendu. O wiele szybszy wzrost niż wcześniej spadek. Znowu te pewne wahania i od 1996 roku, a już na pewno od 1998, taka stabilizacja tego, że 60%. Trzecie jest 80% rozmów. 60 kilka, można powiedzieć tak, to ogólnie rozwoju aprobaty dla działań Kościoła. A w tym wszystkim był jeszcze jeden ważny czynnik, którego akurat nie mamy na wykresie. Mianowicie niezależnie od spadającego, niezależnie od kryzysu aprobaty dla działań Kościoła jako instytucji, poziom praktyk religijnych pozostawał niezmienny. To bardzo interesujące też w kontekście styczniowego wykładu Państwa jeszcze tutaj, który tutaj będzie przy Kościołowym stanowić jeszcze. No i warto sobie zadawać dwa pytania. Dlaczego po 89 roku spadała aprobata dla Kościoła i dlaczego po 93 nastąpiło odwrócenie tego typu? Ja nie krócej mówiąc taka słowo, to widzę takie powody spadku aprobaty. Najpierw coś, co socjologowie nazywają efektem sufitowym. Po prostu po latach komunizmu pozycja Kościoła była tak wysoka, że spadek opinii pozytywnej był nieuchronny, a Kościół z natury rzeczy było się wymagania trudne. Wysokie, nie szukałem popularności. Dane nie mogły iść wyżej, po prostu tylko sufit. To jest efekt sufitu. Po drugie, pewne błędy kościoła, zachowania ustawicznych, zwłaszcza w początkach polskiej wolności, pozwalają sobie podejrzewać, że chcą mieć bezpośrednie wpływ na politykę, ale takie młodsi państwo nie pamiętają, jakieś instrukcje rozsyłane z konferencji episkopatu z KDR, konferencji episkopatu Polski, na kogo należy głosować, później tak nieoficjalnie rozpowszechniane po parafiach, albo list biskupa do premiera rządu, kto powinien być wojewodą w danym województwie. No rzeczy dzisiaj już do pomyślenia, bo bardzo szybko się nauczono na błędach, ale były takie rzeczy. Po trzecie jest to koszt uboczny, można powiedzieć, zaangażowanie kościoła w dyskusje akcjologiczne o kwestiach prawnych, regulacjach w sprawach niepopularnych, które dla oczywiście coś wymagają. Na przykład oczywiście kwestia aborcji i sporu z początku lat 90. roku, prawnej regulacji tej kwestii jest tutaj klasycznym przykładem. No, młodsi muszą pamiętać, że typowym pytaniem w latach 70., 80. do kobiety, która zjawiała się ekologa i stwierdzał, że nie to co robi. Znaczy, tak był znak świadomości społecznej i kto musiał powoływać kobiety. I wreszcie czwarte, że bardzo ważna pomoc, że spadek akurat był owocem mentalności postkomunistycznej. Otóż homo sowietikus polegał również na tym, że wielu z nas, gdy żyło, uznało za model obecności kościoła w życiu publicznym ten model, który funkcjonował za PRL. I wszystkie nowe wydarzenia, takie jak pochody cywilki, do szkół publicznych, czy kapelanów, do szpitali, więzień, czy wojska, były traktowane jako zagrożenie państwa wyznaniowego. Ja sam się na to zwracałem, przecież wydawało mi się, że nie jestem produktem propagandy komunistycznej. Że kiedy rząd Mazowieckiego w 90. roku podjął decyzję o przywróceniu cywilki w szkołach publicznych, to ja byłem głęboko przekonany, że jest to absolutnie sprzeczne ze standardami państwa demokratycznego. Jak już mnie pan wychował od zabierania głosu na ten temat, więc nie muszę się dzisiaj wstydzić z tego, że tak mówiłem, że przyznaję się, że tak myślałem. Wtedy nie było internetu, więc nie mogłem szybko sprawdzić, za jakieś tam parę miesięcy, znalazłem jakieś tygodnie chyba, znalazłem jakieś publikacje. No i okazało się, że jest to standardem europejskim jest w państwach demokratycznych, jest obecność cywilnych szkołach publicznych. Oczywiście no, prawo jest, są konsekwencje tego dla kościoła, natomiast jeśli chodzi o standardy demokratyczne, nic nie jest naruszone. Jeszcze ciekawsze jest pytanie o to, dlaczego ten wizerunek społeczny kościoła po 1993 roku ulegał poprawie. Ja tu widzę kilka takich czynników. Po pierwsze wpływ Jana Pawła II, który zdecydowanie mocno podkreślał takie apolityczne wymiary misji kościoła. Zwłaszcza ponad partii w roku 93. Właśnie w 93. na początku stycznia miałem miejsce wizyta w Gminie Apostolowej po prostu polskich biskupów w Watykanie. To jest taka wizyta, którą raz na 5 lat wszyscy biskupi składają w stolicy apostolskiej. Wtedy papież bardzo wyraźnie powiedział, że Kościół nie może odbyć szanacji z żadną partią polityczną, żadna partia polityczna nie ma prawa reprezentowania Kościoła w polityce. Konsekwencja tego była już 4 miesięcy później, nowa ustawa biskupów polskich w wyborach. Przed wyborami 1993 roku biskupa sformułował kapitalną stosunek. Nie można być dobrym katolikiem, nie będąc dobrym obywatelem. To nie jest nic, tylko kapitan Borsu, ale być może jest cisza przed wyborami. Zachęcam do głosowania w ten sposób. Bardzo ważna zasada, bo przełamowała myślenie wedle stereotypu Polak katolik, tak jak ponad 95%, i proponowała inne myślenie wychodzące od tego, że najpierw jesteś katolikiem. Skoro tak, to musi być dobrym obywatelem. Tam to jest ważniejsze. Istotny był nowy publiczny wizerunek kościoła, który się tutaj pojawił. Symbolicznie, symbolem takim twarzą tego stał się ówczesny nowy sekretarz biskupa Tadeusz Pionek, który jest tego taką bardziej ludzką twarz kościoła. Rzeczywistą światu, uśmiechniętą, gotową do udzielania odpowiedzi na wszystkie trudne pytania. Jak wiadomo, szybko przestawał się do sekretarza tej kadencji. Właśnie za dużo i za szybko mówił z nami bracia biskupskiej. Nowa polityka medialna też zwróciła się do roku 1993. Symbolem jest tutaj powstanie katolickiej agencji informacyjnej. Była nowa strategia obecności kościoła w sieci mediów. Zamiast narzekania na złe media, zaproponowano dostarczanie profesjonalnej informacji. I wreszcie podpisanie konkordatu w 1993 roku było początkiem końca zimnej wojny religijnej, jak to się wtedy mówiło, i stopniowej stabilizacji nowego modelu relacji kościół państwowych też krótko tym wystąpiło. No i była taka sytuacja, że że cały czas właściwie, pomimo wagi 89 roku, ponad połowa Polaków obdarzała Kościół Rzymskokatolicki swoim zaufaniem, czy według obu wyżej znalazł konstytucji charytatywnej. Wielka Orkiestra Świątecznego Mocy Karitas i Pocyka. Karitas ma skąd nam lepsze notowania niż Kościół. No, może wszyscy doskonale wiedzą, co to jest Karitas. Ale to tak, że ma nam wiele opinii mówić. Ważne jest to, że wspomniałem wcześniej, że kryzys zawartość zaufania do Kościoła nie pociąga przed sobą spadku praktyk religijnych. To znaczy Polacy wtedy, na początku lat 90. potrafili odróżnić swój zmieniający się stosunek do instytucji religijnej, Kościoła, który są, z którym czują się związani, od stosunku do Pana Boga. Jeśli mówimy się, że stosunek Pana Boga można mierzyć praktykami religijnymi. To jest zjawisko, które tak mam do pomocy z tego slajdu, które można by nazwać kościelnością mimo wszystko. Także, że pojawiają się pewne skandale, czy to na przykład czy to co, ale wpływają na zaufanie do Kościoła jako całości. Oczywiście opinia publiczna jest pytanie konsekwentne. Tutaj też mieliśmy taką ciekawą sytuację, że cały czas jednocześnie, pomimo wzrostu zaufania do Kościoła, trwał stereotyp, że Kościół ma za dużo władzy. Proszę zobaczyć, to są opinie o zbyt dużym udziale Kościoła katolickiego w życiu politycznym Polski. Podkreślam, polityczny, nie publiczny, tylko polityczny. Cały czas ponad 50%, właściwie można powiedzieć z grubsza 2/3, uważa, że Kościół ma za duży wpływ na życie polityczne Polski. To nawet, że tutaj mamy taką sytuację, proszę zobaczyć to, co się dzieje w momencie w 1995 roku, kiedy te dwie krzywe się krzyżują. Mamy sytuację, w której 2/3 Polaków posiada zaufanie do Kościoła katolickiego i 2/3 Polaków uważa, że Kościół ten sam ma zbyt duży udział w życiu politycznym. Czyli albo mamy 4/3 Polaków, albo ludzie myślą niekonsekwentnie. Oczywiście to to są ciekawe takie sytuacje. Czymś, co może wytłumaczyć tę kościelność mimo wszystko, są takie unikalne głosy badania zrobione przez Centrum Myślenia dla ludzi, którzy są na sytuacji, może to mamy takie unikalne badania, co ludzie przychodzi na myśl, kiedy mówią o kościele. Sami badacze zakładali, że na pierwszym planie będą odpowiedzi instytucjonalne. Podawali 9 możliwych odpowiedzi. Tak sobie rzucił szeregowane odpowiedzi, które nazwali mistycznymi. Ludzie, którzy żyją z tej znaką Jezusa Chrystusa, szkolący Boga w modlitwie, przyjęli zabrany, ludzie wierzący w boskość Jezusa Chrystusa. Potem były odpowiedzi instytucjonalne, że Kościół to hierarchia i wstępnicy, Kościół to ludzie, którzy regularnie praktykują, bo tak się przekazują, albo tradycja instytucja spotkająca potrzeby. I odpowiedzi wspólnotowe. Że Kościół to wspólnota jednej księżyny biskupów, Kościół to parafianów i pasterzy, Kościół to członkowie i wspólnot katolickich. Tylko ze zgłoszeniem samych socjologów w tych badaniach najczęściej wybierano odpowiedzi temistyczne, a wspólnotowe i instytucjonalne mniej więcej na te odpowiedzi nie spadają się po 100%, bo można było wybierać do 3 miejsca. Więc to jest częstotliwość wskazywania każdej z tych odpowiedzi. To znaczy, że to dobrze chyba pokazuje, że właśnie skąd się bierze ta kościelność mimo wszystko, że jednak Polacy myślą z Kościół, nie mają na myśli przede wszystkim instytucji. Te badania były tylko raz zrobione, wkrótce mam nadzieję będą powtórzone, takie badania, które Rzeczpospolita robi z Katolicką Agencją Informacyjną na Laboratorium Gdzie i wtedy moglibyśmy mieć potwierdzenie tego, co czy rzeczywiście jesteśmy w jakiejś lepszej sytuacji, czy nie. Wreszcie, żeby dojść do sytuacji współczesnej, jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Pomimo tej kościelności, mimo wszystko jednak nie można zbyt optymistycznie do sprawy podchodzić. Dlaczego? Dlatego, że zmienia się, co pokazują inne badania, postrzeganie tego, czy Kościół daje właściwe odpowiedzi na różne pytania człowieka. To jest bardzo ciekawe, to jest pytanie rzadko zadawane, to nie jest typowe pytanie socjologiczne. W takich porównywalnych badaniach wartości społeczeństwa europejskich i całego świata zadawano to pytanie i proszę zobaczyć, jak się zmieniała tendencja odpowiadania na pytanie na wszystkie, ale najmniej sprawa trzeba odpowiedzi pozytywnych na to, żeby pozytywnych być na pytanie, czy Kościół daje odpowiedź na duchowe potrzeby człowieka. No bo duchowym sprawami Kościół się zajmuje. Ale proszę zobaczyć, co się działo z odpowiedzią na pytanie o problemy rodziny, czy moralne problemy jednostki, ta czarna i zielona krzywa, dotyczącą rodziny, zaraz jeszcze dokładnie pokażę. Tą fioletową bym się specjalnie nie przejmował, ponieważ tutaj już niefortunnie pytanie połączono o problemy społeczne i polityczne. A w Polsce jest tendencja, że się mówi o politycznym i nasze działania Kościoła to opiera się tego oficjalnie. Ale warto proszę się przyjrzeć temu, czy Kościół daje odpowiedź na problemy rodziny. Proszę zobaczyć, że z ponad 90%, ponad 80% pozytywnych odpowiedzi w roku 90. Zeszliśmy w roku 2008, to wzięło 55%. Natomiast tym, co jest statystykami, jak wiadomo, można manipulować. Oczywiście można także fantastycznie powiedzieć, że ponad połowa Polaków twierdzi, że Kościół daje właściwie odpowiedzi na problemy rodziny. Tak, to prawda. Ale proszę zobaczyć, co się zmieniło, zwłaszcza tutaj. Chodzi mi o różnicę między słupkiem zielonym a ciemnym brązowym. W roku 70 ta różnica wynosiła ponad 60%. Czyli 60% więcej Polaków uważało, że Kościół daje właściwie odpowiedzi na problemy rodziny, niż którzy uważają 5%. W tej chwili ta różnica wynosi zaledwie 10%. Zmieniła się o 50%. To jest znacząca bardzo informacja pokazująca złą tendencję, taką troszkę postrzeganie Kościoła jako uciekającego od normalnego życia, od problemów, które będziemy przeżywali. W sumie można powiedzieć, że jest tu jakiś problem Kościoła z wolnością. W latach 80. Kościół był przestrzegany wolności i obrońcą. Wtedy w 80. latach się nie krytykowało Kościoła, uważało jest obrońcą ludzkiej wolności. Początek lat 90. to był okres, kiedy wahadło przechyliło się w odwrotną stronę i powszechnie się uważało niemalże, że Kościół jest największym zagrożeniem dla ludzkiej wolności. Później pojawiła się stabilizacja, czyli przekonanie, że ani wolność nie zagraża Kościołowi, ani Kościół wolności, tyle, że Kościół ma po prostu jakąś propozycję dla ludzkiej wolności, z której można skorzystać. Nie, jako tę propozycję najlepszą, najpiękniejszą, ale właśnie propozycję. Natomiast obecnie, znowu, myślę, że w roku 2010 na tym też polega, że wchodzimy w nową fazę przemian kulturowych i sporo rozumienie wolności i taka kluczowa słowa dotyczy tego, że Kościół religijny jest przedstawiony jako coraz mocniej znowu jako próg wolności. Czyli w pewnym sensie wracamy do sporów z początku lat 90. Być może podobne odpowiedzi, jak te, które wtedy przyjęto w roku 93, były potrzebne. A zwłaszcza ważne jest to, żeby nie pozwolić na przeciwstawienie religijności i wolności, bo wolność dla tych wszystkich ludzi sprawą czoło. Właśnie trzeba pokazywać to, co i tak wiemy, tylko może wciąż na tym myślowaniu, że wolność to nie jest tylko wolność od ograniczeń, to jest wolność do. Wolność na tym przede wszystkim polega, że umierzy ile zdrowia, a nie na tym, żeby bierzesz cokolwiek. Niestety mamy też problem taki, że wewnątrz Kościoła silne siły są grupy, które widzą wolność po prostu generalnie jako zagrożenie. No i dlatego tak ważne jest, że Kościół się z tą wolnością mówi. A że problem istnieje, to pokazują dane zmiany, które nastąpiły w roku 2010. Ja przypomnę Państwu jeszcze cały wykres. To jest wykres od 1998 roku, kiedy już była ta stabilizacja, nic tam się nie działo, to zielone linie to są pozytywne opinie działalności Kościoła, brązowe negatywne. Więc najpierw się tam nic nie działo przez 15 lat, na poziomie ponad 60% były opinie pozytywne, po czym coś skoczyło do góry i spadło. Dokładnie liczba to jest to, co tutaj widzimy na dole. Tutaj mamy marzec tego roku. To 1968, kwiecień, już po katastrofie smoleńskiej, skok w górę, 73, czerwiec, powrót do stanu typowego, przez 15 lat, 64 i wrzesień, po wakacjach i sporze o 30-30, spadłem 10%. I to już taki wzrost i spadek o taką liczbę, takie odsetek już nie jest przypadek, to nie jest na pewno. To jest coś, co się wydarzyło i co trzeba wziąć pod uwagę. Wyraźnie to widać na tych słupkach. To są dane tylko tak od marca do września, jedynie miesiąca chyba na nie zrobił. To pokazuje, że coś tutaj się zaczęło zmienić. Nie jest to informacja dramatyczna jeszcze. Natomiast jeśli w danych, które przez 15 lat były stabilne, nastąpiła istotna zmiana, jak ta od czerwca do września, to znaczy, że coś się zaczęło. Ja od zawsze twierdzę, że to próbujemy pisać do zwrócenia. Moi koledzy mają pretensje, uważam, że już tyle się razy o tym napisali, ale ciągle trzeba, żeby Polska ma szansę uniknąć tych pustych kościołów, scenariusza laicyzacji. Z tym, że musi być na to odpowiednia wizja działania kościoła. Wydaje się, że w tej chwili gdzieś to zabrakło. Stąd się zaczynają robić problemy. Tutaj też jest źródło tych problemów, o których mówiłem na poprzedniej godzinie. Tych problemów z postrzeganiem kościoła, dlatego że trzeba wyraźnie stawiać pytanie o wierność i miłość kościołów mimo wszystko. I oczywiście to jest zdjęcie na koniec tej części, przekazane mi przez pewnego znajomego, który w ten sposób skomentował, skoro przeczytał tę rozliczność. Zrobił zdjęcie krzyża przydrożnego gdzieś na wsi, w którym z postaci Jezusa zostały tylko te ramiona i stały przybite. Trzeba się bardziej dużo spraca innego niż to, co jest od tego, kto jest najważniejszy na krzyżu. Gdzieś tutaj myślę, że chwili źródło problemów, nowych rodzących się problemów z współczesnym bezszczególnością. A resztę to chyba już dopowiem.